Pokój wam. Kochani bracia, kochani siostry, kochani wszyscy słuchacze kosztownej prawdy Bożej. Przyszło mi stanąć w tym miejscu na życzenie organizatorów i podzielić się rozważaniami, które pozornie są proste. Pozornie. I myślę, że każdego z nas to pytanie dotyka. Im dłużej nad czymś się zastanawiamy, to powstaje coraz większa odpowiedzialność, co z tym, co słyszymy, robimy. Może dla niektórych z was, kochani, będzie to pierwszy kontakt z tym, w takiej formie wypowiedzianym słowem. Może nie pierwszy. Chcemy coś powiedzieć na świadectwo. Rozważania te nazwałem "Wierzę tak, dlatego, bo". I postawiłem trzy kropki. W tych trzech kropkach można znaleźć wiele podpowiedzi. Bo wierzę, na przykład tak, bo tak wierzyli moi przodkowie. Bo wierzę, bo ktoś inny jest za mnie za to odpowiedzialny. Bo tak jest dla mnie wygodnie. Nic bardziej złudnego. Żadne z tych trzech propozycji postawienia się poza tymi trzema kropkami bo nie jest rzeczywiste. Dlaczego? Bo to ma być moja wiara indywidualna, za którą ja sam będę odpowiedzialny. Nie ma czegoś takiego, że ktoś za kogoś coś zdobędzie, wypracuje. Czegoś takiego nie ma. W tym bo i trzema kropkami, myślę, będziemy próbowali sobie odpowiedzieć, w co i dlaczego wierzymy. Myślę, że w trakcie naszych tutaj wspólnych rozważań będziemy znajdywać odpowiedź na to, dlaczego postawiłem to bo i te trzy kropki. I każdy z nas odbierających Słowo Boże będzie musiał sobie odpowiedzieć, czy tak jest. O tym, o czym chciałbym, abyśmy tu dzisiaj mówili, niemożliwe jest mówić bez odniesienia się wpierw do rzeczy, która wykluczałaby właściwe zrozumienie tego wszystkiego. Mam tu na myśli odniesienie się do relacji Ojciec-Syn Boży i do relacji, a co z Duchem Świętym. Jeżeli nie ustawimy sobie tego na początku, to wszystko to, o czym będziemy później mówili, będzie przedstawione w złej atmosferze, w niewłaściwym naświetleniu i nie ukrywam, pokuszę się nawet o stwierdzenie, że będzie bez sensu. Albo co najmniej nie będzie posiadało tej głębi, którą powinno mieć. Wniosek z tego płynie prosty. Że w pierwszych słowach naszych rozważań musimy się odnieść do tak zwanej Trójcy. Czy ona będzie się nazywała Trójcą, czy Trójjedynym Bogiem, czy jeszcze w jakiś inny sposób niesie w sobie te same przesłania. Te same przesłania, które, jeżeli się je przeczyta i w tym duchu postąpi i próbuje zrozumieć Słowo Boże zapisane w tej wspaniałej księdze, Piśmie Świętym, to zostanie ono wypaczone, pozbawione głębi i wszelkiego sensu. Cała Biblia jest świadectwem Ojca o Synu. I życie wieczne jest w tym właśnie ukryte, że uznajemy Jezusa za Syna. Świadectwo, jakie wydał Ojciec o Synu, jest świadectwem wydanym przez prawdziwego Ojca o prawdziwym Synu. Mało kiedy mamy tak pewne i wielostronne świadectwo. Sam Ojciec przykazał nam. Zanotowane mamy to w pierwszym liście świętego Jana, 3 rozdziale, 22 do 24 wersetu. A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Jeżeli ktoś kocha Boga, to będzie starał się mu być posłuszny. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 3 werset. Syn Boży, Jezus Chrystus, potwierdził to, co jest pewnego rodzaju podsumowaniem posłuszeństwa wobec Boga. Rzekli do Niego, mamy zanotowane to w Ewangelii Jana, 6 rozdziale, 28-29 werset. Cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im, to jest dzieło Boże. Wierzyć w Tego, którego On, kto? Bóg, Ojciec, posłał. Spójrzmy więc do Pisma Świętego i tu już mamy pierwszą podstawową odpowiedź, bo tak wierzę, bo szukam odpowiedzi na to w Piśmie Świętym. Pierwszy aspekt. Zaledwie z krótkości czasu zastanowimy się nad kilkoma tylko rzeczami. Boga nikt nigdy nie widział. Natomiast Jezusa widziało wielu. Boga nikt widzieć nie może, natomiast Jezusa widzieć można. Było przynajmniej w ówczesnym czasie, kiedy był. Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Zanotowane w pierwszym liście do Tymoteusza, 6 rozdziale, a 16 wersecie. Drugi aspekt. Boga nikt nigdy nie słyszał, natomiast Jezusa słyszało wielu. A sam Ojciec, który mnie posłał, mówi Pan Jezus w 5 rozdziale, mamy zanotowane Ewangelii Jana, a 37 wersecie, wydał o mnie świadectwo. Ani głosu Jego nigdy nie słyszeliście, ani postaci Jego nie widzieliście. Trzeci aspekt, żeby rozróżnić te dwie postacie. Bóg ma żywot sam w sobie, czyli jest nieśmiertelny. Każdy inny otrzymał ten żywot od Boga. Także Chrystus, wbrew temu, co głosi wiele kościołów, jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 26 werset. Bóg jest większy nad wszystkich i nikt nie jest ponad Niego. O tym nauczał Chrystus. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 29 werset. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Nasz Pan, będąc na ziemi, wyraźnie zaznaczał, pokornie przyznając, Ojciec większy jest niż ja. Ewangelia Jana, znowu ta sama Ewangelia, 14 rozdział, 28 werset. To podstawowe wyznanie powinno nam towarzyszyć. To podstawowe rozróżnienie. W innym miejscu nasz Pan pokornie oświadcza i spokojnie mówi. Rzekł do Niego Jezus, dlaczego zwierz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Ewangelia Łukasza 18-19. Bardzo ważne, dochodzimy coraz głębiej. Ojciec jest głową Jezusa, a nie Jezus głową Ojca. Wyjaśnia nam to chociażby apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdziale, 3 wersecie. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Możemy wiele mnożyć tych wyciągów z Pisma Świętego, które rozróżniają te dwie postacie pomiędzy sobą. Czy szatan może kusić Boga? Byłoby to bez sensu. Natomiast z Ewangelii Mateusza, 4 rozdziału, a wersetu 1-11 wynika, że kusił jego syna Jezusa, czego Bóg nie doświadcza. Bowiem w liście Jakuba, 1 rozdziale, 13 wersecie jest wyraźnie napisane: niechaj nigdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi, przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy, ani sam nikogo nie kusi. Dalej ten sam apostoł będzie wyjaśniał, co jest rzeczywistą, faktyczną przyczyną naszego kuszenia. To, co w poprzednich wykładach było mówione, to my sami, nasze wnętrze, nasze ciało. Jezus nic nie mógłby uczynić, gdyby nie Ojciec, źródło Jego mocy, dał. Wtedy rzekł Jezus, odezwał się i rzekł im, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że ojciec czyni. I tu niektórzy myślą, że to znaczy, że ta sama osoba. Nie. Co bowiem on czyni, to samo i syn czyni. Nie mogę sam siebie nic czynić. Jak słyszę? Tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Prosta, jasna odpowiedź. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 19-30 werset. Jezus zmartwychwstał, ale tylko dzięki wszechmocy Boga. Bóg go wzbudził, podaje zapis Dziejów Apostolskich 2 rozdziału 24 wersetu, rozwiążawszy więzy śmierci. Gdyby Jezus był częścią Trójcy, to czy mógłby być pośrednikiem między samym sobą a ludźmi? Gdyby Jezus był częścią tak zwanej Trójcy, czy w ogóle miałaby sens Jego ofiara? Co by cierpiało? Co by się z tym wszystkim działo? Nie byłaby to tylko aby farsa i jakaś umowna gra? Coś było, coś cierpiało, coś nie cierpiało, bo w rzeczywistości tym rzeczywistym nie było. Relacje ojciec-syn są relacjami autentycznymi. Ojciec jest ojcem, a syn synem. A zatem jak ojciec jest ponad synem w relacjach ludzkich, naszych, codziennych, z każdego dnia przykład biorąc, tak i tu ojciec jest ponad synem. Wierząc w Trójcę, musielibyśmy wierzyć w umowność relacji. Ojciec-syn. Musielibyśmy wierzyć, że Bóg się z nami bawi, mówiąc, że jest Ojcem Jezusa, podczas gdy tak naprawdę Nim nie jest. A Jezus jest Jego Synem, podczas gdy tak naprawdę Nim nie jest. Ta umowa, zabawa, gra Boga z Synem naszym ludzkim kosztem. Co się wtedy dzieje? Wierząc tak, odrzucalibyśmy wiarę w Boga prawdomównego, poważnego, odpowiedzialnego, miłosiernego. Odrzucalibyśmy wiarę, że On, Bóg Wszechmocny, jest twórcą prawa, które sam przestrzega. Po co prawo, które nikt, nawet sam twórca prawa, nie przestrzega? Te przypadki to mamy na co dzień. Ale czy te przypadki są odzwierciedlaniem doskonałości? Na pewno nie. Inne miejsca. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, 17 werset. I oto rozległ się głos z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Inne miejsce. Ewangelia Marka, 9 rozdział, 7 werset. I powstał obłok, który ich zacienił, a z obłoku rozległ się głos. Ten jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Wierzę tak, że Bóg jest Ojcem, a Jezus jest Jego Synem z całego serca. I wierzę, że tu zgromadzeni na tej sali też tak, kochani bracia i siostry, wierzycie. I życzymy w tym miejscu każdemu, żeby tak uwierzył. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Czy może być coś głębsze niż wiara w samego Boga? Pierwszy list Koryntian, 8 rozdział, 5-6 werset mówi tak. Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów. Wszakże dla nas, zaznacza apostoł, istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy. I jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Dla nas, mówi apostoł, czy chcemy znaleźć się w tej grupie my, nas? Każdy niech odpowie sobie sam. Czy Panu Bogu zależy na tym, żebyśmy Go znali, czy też abyśmy Go nie znali? Odpowiedzmy chociażby jednym wersetem z proroctwa Ozeasza. 6 rozdział, 6 werset. Miłości chcę, a nie ofiary. I poznania Boga, nie całopale. Można wiele ofiarować i próbować ofiarami zyskać przychylność Boga. A Pan Bóg, który zna serce, mówi wyraźnie. Nie, nie tak, bo ja chcę tylko dwóch rzeczy. Miłości i poznania, żebyście mnie poznali. Dogmat o Trójcy zaprzecza i zaciemnia wszystkie następujące po tym nauki tyczące zbawienia. Dopiero gdy zaakceptujemy prawdę o Ojcu i Synu, możemy pójść dalej. Ustosunkujmy się teraz do innego zagadnienia, które jest bardzo istotne. Do pojęcia o Duchu Świętym. Boć przecież w założeniu tak zwanej Trójcy jest ewidentnie stwierdzone o osobowości Ducha Świętego. Przeczytam na to dokument. Wydawnictwo Świętego Krzyża z roku 1983, strona 14, cytuję. Bóg jest jeden, ale są trzy osoby, które mają jedną i tę samą najdoskonalszą naturę. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Ponieważ każda z tych osób jest Bogiem prawdziwym, tak pisze to wydawnictwo. Przeto nazywamy je osobami boskimi. Prawdę wiary Przenajświętszej Trójcy nazywamy, jak kochani, tajemnicą. Gdyż sam rozum nie może dojść do poznania jej. Czytam dalej. A nawet po objawieniu tej prawdy przez Boga nie może jej żaden rozum ludzki ani anielski pojąć. Tajemnica. A czy ona naprawdę jest tajemnicą? Popatrzmy na to przez znowu w ten sam pryzmat. O ile tak trudno jest wierzyć w Trójcę, a nawet gdy się w nią uwierzy, to ją nie można w żaden, powtórzę, ani ludzki, ani anielski sposób pojąć, to też niełatwiej jest spojrzeć na to przez pryzmat Pisma Świętego. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ewangeliana 17:3. Ewangeliana 6:69 werset. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. Jak można kochać kogoś, kogo się najpierw nie pozna? Powiecie mi, kochani, tak, można. Są przypadki w życiu naszym, że ktoś ulega zauroczeniu. Zachwyci się chłopak w dziewczynie, dziewczyna w chłopcu i bez względu na to, co by ktoś nie mówił i przedstawiał, to zauroczenie pozostaje zauroczeniem. Dobrze, jak skutki tego są dobre, ale jeżeli życie bardzo często podpowiada, że tak do końca nie jest, to wtedy pozostaje czas na smutną, późną refleksję. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, w kogo powinniśmy wierzyć? Kogo powinniśmy poznać? Pierwsze przykazanie mówi. Druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, 3 werset. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Wyraźne, jasne stwierdzenie. A więc spójrzmy na słowo Pisma Świętego i odczytajmy i spróbujmy sprawdzić, czy Duch jest osobą. Znowu posłużę się tylko kilkoma przykładami. Pierwsze. Jezus powiedział. Zanotowane w Ewangelii Mateusza, 11 rozdziale, 27 wersecie. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca. I nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Podpowiedź do tego. Jeżeli Duch Święty miałby być odrębną osobą, równą Synowi i Ojcu, wtedy Duch Święty także powinien znać Ojca i Syna. Ale Jezus o tym nie mówi. Przykład, ktoś powie, no cytowałeś do tej pory same przykłady z Nowego Testamentu. No to na odmianę zacytujmy ze Starego Testamentu. Przykład z czwartej Księgi Mojżeszowej, 11 rozdział, 25 werset. I stąpił Pan w obłoku i przemówił do niego. Do kogo? Mojżesza. I wziął też nieco z ducha, który był w nim, i złożył na 70 starszych mężach, a gdy duch spoczął na nich, prorokowali, co im się potem już nie zdarzyło. Skoro Duch Święty miałby być osobą, bytem świadomym, inteligentnym, to jak można go podzielić i rozdzielić pomiędzy ludzi? Inny przykład z proroctwa Joela, 2:28. A potem wyleję ducha mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze, starcom waszym śnić będą, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą. Podobne pod względem opisu wydarzenie znajdujemy w dniu zesłania Ducha Świętego. A więc jasno jest napisane, że Duch Święty jest dawany ludziom przez Boga. Boska osoba, bardzo proszę o uważne posłuchanie tego, nie może być dawana przez drugą boską osobę, ponieważ dawca musi być wyższy od dawanego. A według definicji, którą przeczytaliśmy wcześniej, wszystkie te osoby są sobie równe. Można, tak jak wspomniałem, cytować wiele miejsc. Popatrzmy na to jeszcze inaczej. Nigdzie w Piśmie Świętym Duch Święty nie jest wielbiony, czczony tak jak Ojciec i Syn. Żaden werset Pisma nie nakazuje tego robić. Inny aspekt. W pozdrowieniach rozpoczynających listy nowotestamentowe w 15-27 ksiąg apostoł Paweł nie pisze o Duchu Bożym, tylko na przykład list do Rzymian, 1:7. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. W liście do Galacjan 1:3. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. A więc nigdzie, powtarzam, tych dowodów jest aż 15. W Piśmie Świętym Duch Boży nie przesyła pozdrowień zborom, gdyż po prostu nie istnieje jako osobny, niezależny byt, jako osoba. Tak możemy wierzyć dalej, iść dalej w tym kierunku i szukać. Jest bardzo wyraźny nakaz pewien, zanotowany w liście Ewangelii Świętego Jana, 14:1. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Gdyby był Duch Święty takim, za jakiego się uważa, to trzeba by go też w niego wierzyć, a nic takiego nie znajdziemy. Myślę, kochani, że jest wiele miejsc. Z pewnością każdy z was mógłby w tym momencie zacytować dziesiątki wersetów, które by potwierdzały tą tezę. O, jeszcze jedna rzecz. Gdy Jezus się modli, kieruje swą modlitwę do kogo? Do Ojca. To powiedział Jezus, a podniósł oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. I konsekwentnie w zaleceniu dla swoich naśladowców Ewangelia Mateusza 6:9, a wy, gdy się modlicie, to jak macie się zwracać? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Nie ma nigdzie o modlitwie do Ducha Świętego. Myślę, drodzy kochani słuchacze, że można cytować dalej. Nigdzie Duch Święty nie występuje jako postać. Nigdzie nie występuje coś tak wyimaginowanego jak Trójca. Gdyż Duch Boży jest Jego świętym, boskim intelektem, charakterem, wolą i usposobieniem, mocą, wykładnikiem planu i zamiaru Jego serca. Prawda jest, że bardzo często na wersetach Pisma Świętego duch jakby posiadał cechy osobowe. Jakbym uprzedzał w tym momencie kontrargumenty. Poucza, karci, miłuje, czasami kieruje czymś postępowanie. Ale bardzo ważne, zwróćmy na to uwagę, że te cechy osobowe dotyczą osoby, która jest za tym duchem, czyli samego Ojca. Bo Bóg jest duchem i Bóg przez takie sformułowania mówi do nas. A jest to kierowane i odbierane i zapisywane w ten sposób. Dwa przykłady. Bóg jest miłością. To znaczy, że miłość jest Bogiem? Bóg jest prawdą. To znaczy, że prawda jest Bogiem? Idziemy tym tokiem myślenia, przez inwersję. Bóg jest sędzią. Czy sędzia musi być Bogiem? I tak można mnożyć wiele przykładów. Cechy osobowe dotyczące Ducha Świętego występują w Piśmie Świętym dlatego, że ta Boża część, jaką jest Duch Święty, została spersonifikowana. Jest to przykład usposobienia przypisywane na przykład przedmiotom, zjawiskom, pojęciom abstrakcyjnym, kiedy przypisuje się im cechy właściwe tylko osobie. Na przykład krew woła, Hebrajczyku 12:24. Mądrość ma dzieci. I dalej, i dalej. Chwała posyła, łaska naucza. I tak można by to mnożyć. Zatem osoby, które wierzą w osobowego ducha, powinny sobie szczerze odpowiedzieć na wiele pytań. Zapytam tylko 5 razy. Czy Duch Święty jest Ojcem Pana Jezusa, czy Bóg? Ojciec. Dlaczego Paweł, wymieniając Boga Ojca i Syna, zawsze pomija Ducha Świętego? Jak Bóg Ojciec i Syn Boży znajdujący się w niebie mieszkają w nas i pośród nas Duchem Świętym, jeżeli Duch Święty nie jest ich umysłem, mocą, lecz odrębną osobą? Dlaczego termin Trójca Święta ani jakiś temu podobny nie występuje nigdzie w Starym Testamencie ani w Nowym? Cytat, bo jest to trudne zagadnienie. Zacytuję: Duch Boży, hebrajskie Ruach Jahwe, Ruach Elohim, stwórcza moc Boża podtrzymująca istnienie świata, to jest komentarz społeczności katolickiej. I kierująca dziejami ludzkości, cechą Ducha Bożego jest niczym nieograniczony dynamizm, który stanowi realizację planów Boga, decydującego o czasie, miejscu i przebiegu wydarzeń. Pomimo, że jego logika nie zawsze zbiega się z ludzkimi kategoriami myślenia. I teraz uwaga. Żaden tekst Starego Testamentu nie mówi o Duchu Bożym jako o osobie. To znaczy, że ktoś na mocy tego oświadczenia przestanie w to wierzyć? Nie. Bo dożyliśmy do takich ciekawych czasów. I zapytam znowu tak. Wierzę tak dlatego, bo Słowo Boga jest prawdą. Bo Słowo Boże zapisane na kartach Pisma Świętego jest prawdą. Ona objawia prawdę o Nim samym. Jest umysłem Boga objawionym na ludzkim piśmie poprzez to, że Duchem Świętym będąc pędzeni, czyli kierowani, mówili święci, Boży ludzie. Duch Święty jako Boży środek myślenia i działania jest Jego umysłem, tchnieniem, Jego energią, postawą, charakterem, mocą i naturą. Powiedziałem, że musimy się nad tym zastanowić na początku, bo wszystko, co teraz powiemy, gdyby było rozpatrywane w kategoriach tak zwanej Trójcy, nie mogłoby się nam wszystko pomieścić. Pierwszy list Tymoteusza, 2 rozdział, wersety 4-6. Bóg chce, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. Ile esencji w tych zaledwie kilku wersetach. Jeden jest Bóg. Nie udowadniamy, bośmy przed chwilą o tym sobie powiedzieli. Jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Dlaczego jeden? Dlaczego potrzebny pośrednik? Dlaczego w ogóle potrzeba istnieje pośrednika między Bogiem a ludźmi? Kto to jest pośrednik? Osoba, która znajduje się pomiędzy dwoma zwaśnionymi stronami. Tymi stronami zwaśnionymi kto jest w planie wieków? Człowiek. Jest osobą wywołującą, która wywołała zwaśnienie, a w konsekwencji tego istnieje potrzeba udobruchania czy też zaspokojenia żądań tego, który jest urażony, któremu ta osoba wywołująca zwaśnienie jest coś winna. I tu dochodzimy do początku istnienia człowieka. Nie mówimy o stworzeniu wszechświata, bo nie mamy na to czasu, ale chcemy przedstawić boski plan zbawienia dla człowieka, bo ciągle musimy patrzeć na to wszystko, w co wierzymy, z kategorii, bo Bóg jest miłością. Taką miłością absolutną, która nie znaczy, że pobłaża. To nie znaczy, że wszystko odpuści. Mała dygresja. Obecnie w społecznościach chrześcijańskich wkracza się coraz bardziej mocno w umysły termin tak zwanej wolnej łaski, superwolnej łaski i hiperłaski. Uważajcie, kochani, na to. Co ona znaczy? Bóg ci i tak zawsze wszystko wybaczy. Czy tak jest? Nie. Nie, bo gdzie byłby Bóg sprawiedliwy? Gdzie byłaby sprawiedliwość i sąd, które są gruntem stolicy Bożej? Bardzo niebezpieczny termin. Spłycający to, jaka jest odpowiedzialność za wszystko to, co się nie tylko mówi, ale to, co się robi. Człowiek miał wybór. Człowiek wybrał. Ale wiedział dobrze, że Pan Bóg mu powiedział, że z wszystkich drzew tego sadu możesz spożywać, ale z drzewa wiadomości dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz, czy też na pewno, jak mówi inny przykład, umrzesz. Jasno postawiona sprawa. Możesz żyć wiecznie, ale jak nie wypełnisz tego, ktoś powie, no tak mało, prawda? Przecież tyle tam było cudownych drzew. To tak, abyśmy się znaleźli w przeogromnym sadzie, gdzie jest mnóstwo do wyboru owoców, a my byśmy sobie na siłę upodobali to jedno drzewo i ten jeden owoc. Ale czy my się w tym momencie zasadniczo różnimy od tego pierwszego człowieka? Czyż nie jest tak w naszym życiu, że coś, co jest zakazane, to lepiej smakuje? A może lepiej wygląda? A może ma powaby? A jeszcze jak wyobrazimy sobie, że ten ktoś tam w postaci uosobieniu węża wpływa na umysł, wiesz? Spróbuj. A metoda szatańska była prosta. Zasiać zwątpienie w to, co mówił Bóg. Z pewnością było tak, że Pan Bóg powiedział, Adam pewno ciągle to przypominał sobie, ale teraz jakaś inna Inny głos zapytał mojej podświadomości do Ewy, czy na pewno wam Bóg zabronił? Zauważmy, tam nie jest napisane, czy zabronił ci z drzewa poznania dobra i zła. Tam jest bardzo wyrafinowana metoda pytania. Czy naprawdę zabronił wam z wszystkich? Czy czasami nie pyta nas tak okoliczność, kiedy stajemy przed wyborem? W naszym życiu naszych wyborów mamy sporo. I teraz co my robimy? Przecież my całą tą historię znamy, przecież my wiemy, że to wszystko tak było, tak się potem zmieniło, tak jeszcze lepiej będzie. A co my robimy z naszym wyborem? Pytanie do każdego z nas z osobna. Czy zawsze udaje się nam dobrze wybrać? To tylko Jezus wybrał dobrze. Szatan przystąpił do Niego i kusił Go. A On mu odpowiadał wersetami przykazań Starego Testamentu. A jak już dochodziło do tego, żeby Bóg mógł być zniesławiony, bo trzeba byłoby oddać pokłon szatanowi, to powiedział co? Idź precz, szatanie. Tu człowiek oddał pokłon szatanowi. I stało się. Pan Bóg jest konsekwentny. Powiedział i stało się, że w boskim planie liczenie czasu jest inne niż w ludzkim wymiarze, więc ten pierwszy człowiek Adam, żyjąc 930 lat, nie przeżył jednego dnia Bożego, bo boski dzień to 1000 lat, jak przypominają nam wiele miejsc Pisma Świętego. Pan Bóg wypędził człowieka z raju, skazując go z beztroskiego trybu życia, kiedy wszystko miał wokół, wszystko było dla niego. Teraz się zmieniło. I my również doświadczamy skutków tego wygnania. W pocie więc oblicza Twego będziesz musiał zdobywać pożywienie. Póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Bo przecież stwarzając człowieka, to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi. I przez to, że tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek tego człowiek stał się istotą żyjącą, żywiącą, dosłownie duszą. Prosty, jasny zapis pierwszej księgi Pisma Świętego. Nie, że dał mu coś, co byłoby duszą. Mało tego, ta dusza podobno jest nieśmiertelna. A więc Pan Bóg, ten, który może wszystko, nie może zniszczyć tej wyimaginowanej jakby cząstki duszy nieśmiertelnej i musi tworzyć specjalne miejsca jej pobytu w postaci piekła, czyśćca itd. itp. Logika niewytrzymująca prostego, jasnego zapisu Pisma Świętego. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. I ludzkość degenerowała się coraz bardziej. Czas życia człowieka skracał się, bo siły witalne wyczerpywały się. I tak trwało, bo człowiek został skazany na wieczną śmierć. Ktoś powie, to Panu Bogu nie udało się jego dzieło. Bardzo częsty zarzut słyszany. Panu Bogu się coś nie udało i teraz... Czy się mu nie udało? Odpowiem inaczej. Ten sposób myślenia to sposób iście szatański. Tak jak pytał Ewę, czy rzeczywiście, no to teraz wiesz, obraź, mówi do człowieka jakby, obraź się na Pana Boga i przestań w Niego wierzyć. Następne podejście szatańskie. Człowiek umierał, ale Bóg, który mógł zapobiec temu, stwarzając chociażby inteligentnego robota I Adam zamiast być Adamem, czyli człowiekiem, mógłby się nazywać robot numer jeden. Że na zaciśnięcie guzika by czynił tylko dobrze. Ale czy byłby subtelnym odzwierciedleniem swojego Stwórcy, który chciał, Ojciec Niebieski chciał, aby ten człowiek żyjący na ziemi był podobnym królem ziemi, jak Bóg jest nad wszechświatem? Chciał, aby ten człowiek mógł mieć w sobie cztery podstawowe cechy charakteru, którymi mądrze gospodarując mógł być Panem przedłużającym swoje życie? Człowiek tego nie wytrzymał. Bóg skazał go na śmierć, a w zasadzie sam człowiek na siebie ściągnął wyrok śmierci. Ale Bóg to przewidział. Bo On zna koniec na początku. On wiedział, że człowiek nie wytrzyma próby. I zawczasu przygotował plan. Wspaniały plan, który skutecznie rozwija się aż do chwili obecnej. Ale ten plan jest wykonywany za najwyższą cenę. Co było stracone w Edenie? Życie. Żeby to życie, żeby te zwaśnione strony z powrotem prowadzić do zgody, to trzeba było oddać życie za życie. A więc musiała się znaleźć jakaś istota, która by nie była winna śmierci, ale chciałaby oddać życie. Czy ktokolwiek będący potomkiem Adama mógł spełnić taki warunek? Nie. Bo wszyscy obarczeni zostali genami grzechu, które owocują chorobami, boleściami, kłopotami, a w końcu i śmiercią. Więc Pan Bóg tą misję pojednania go z człowiekiem, albo jeszcze lepiej człowieka z Bogiem, powierzył swojemu synowi. Ten, który był mu zawsze posłuszny. Ale jednak Pan Bóg powierzając mu, uczynił coś wspaniałego. Jaka rzecz uczynił? W cudowny sposób przeniósł jego życie do łona Marii i przez to, że to życie przeniesione było doskonałym życiem, boską cząstką, to z niedoskonałej Marii urodził się doskonały człowiek. Bo zawsze życie liczy się od Ojca. Abstrahuję od naszych dzisiejszych różnych poczynań ludzi w tymże kierunku idących. A więc Pan Bóg przeniósł to życie. Narodził się doskonały człowiek, drugi, jakby drugi Adam. Czyli znowu startuje na pewnej takiej samej pozycji, jaką był ten pierwszy. W przypadku pierwszego Adama może i chęci były, ale ciało nie wytrzymało. Drugi Adam musiał wykazać, że jego ciało zwycięży to wszystko. Te same warunki? Nie, 100 razy gorsze warunki. Wyobraźmy sobie święty Boży Syn, który uczestniczył razem ze swym Ojcem w stwarzaniu świata, w przystosowaniu ziemi na mieszkanie dla człowieka. On musi zrównać się, przebywać wśród opryskliwych ludzi, nierozumiejących go. Nawet ci najbliżsi nie rozumieli go. Ci, którzy w zasadzie, podczas których w ciężkich chwilach szukał wzmocnienia, nie rozumieli go. Próbował im tłumaczyć. Wiele mam wam jeszcze do mówienia, ale teraz znieść nie możecie. Pozostał bezsilny w tym ciągle ludzkim sposobie, tak jakby na klapkach patrzących, nierozumiejących go istot, a przecież najbliższych. który za dni ciała swego modlitwy uniżone i błagania zanosił do Boga, który go mógł zachować od śmierci i zachowany jest dla pobożności, mówili do Żydów. Dlaczego wspomniałem ten werset? Bo nasz Pan, będąc na ziemi, był człowiekiem i gdyby nie wytrzymał tej próby, jakby duplikatu próby Adama, umarłby śmiercią wieczną. Rodząc się jako Żyd, przebywając w państwie żydowskim, był zobowiązany zachować prawo żydowskie. Gdyby go nie zachował, upadł w czymkolwiek, to na zasadzie klasyfikacji, nieważne, że wytrzymasz 99%, 1% niedotrzymany do 100, jesteś winien niezachowania całych 100%. On wytrzymał. Wiedział, czym to grozi dla niego. Widział te usiłowania, tą mękę jego tu życia, jego ojciec, i cierpiał i lał łzy wraz z nim. I tak bardzo cenne były godziny nocnych modlitw naszego Pana, kiedy uczniowie być może sobie spokojnie spali, on szedł na osobność, na górę, aby się modlić. I schodząc rano, być może jego włosy były pełne rosy, oni wstali rzeźcy, a on duchowo był rzeźki, ale zmęczony fizycznie. Uzdrawiał chorych, moc wychodziła z niego. A to jeszcze ciągłe intrygi, żeby go podchwycić w słowie, a nasłać fałszywych świadków, a zapytać go nie wprost, a zapytać go tak pokrętnie, że nie było wyjścia z sytuacji. Jezus wychodził z tych sytuacji, bo moc Boża była w nim. Bo Duch Święty, który kierował jego postępowaniem jako boska cząstka działająca w Jezusie, pomagała mu to wszystko przetrwać. Nieść to brzemię, tą presję odpowiedzialności za dzieło pojednania ze światem. Ale może to nic nie mówi. Z nami, kochani, za nas, za każdego z nas dzieło pojednania dokonane. Siła, odpowiedzialność, ciężar, brzemię doszedł do krzyża. Skatowany, umęczony, ubiczowany, lejąca się strumieniami krew, wyszarpane kawałki mięsa w potwornym procesie biczowania. Rzucony na drzewo krzyża, przybity. Jakżeś jest, zmieniłeś się Synem Bożym, to teraz stąp z nieba, a my ci uwierzymy. Stąp z krzyża, a my ci uwierzymy, mówili naśmiewcy. I te słowa wielkie wykonało się. Doniosłem, dałem rady. Zwyciężyłem, Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego i umarł. Ale Bóg nie pozostawił go w stanie nicości. Bóg go wzbudził dnia trzeciego, bo niemożliwe, aby święty Boży uległ skażeniu, bo nie zawinił na to. Dlatego jego zasługa, jego moc rzeczywistej krwi kapiącej z krzyża na ziemię usprawiedliwia, tworzy pomost z powrotem do powrotu z Bogiem. I tak jak Jezus zmartwychwstał, będąc zbudzony mocą Bożą, nie że powstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie, bo takiego czegoś nie znajdziemy, stał się przez to pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Na podobieństwo zmartwychwstania Bóg może wskrzesić wszystkich członków rodzaju ludzkiego. Wskrzesić. O czym mówimy? Przecież dalej ludzie umierają. Mówimy o tym, o co modlimy się jako chrześcijanie we wspaniałej modlitwie Pański Ojcze Nasz, gdzie zaraz po słowach uwielbienia Ojca są słowa: przyjdź królestwo Twoje. Królestwo kogo? Boże, Boga Ojca, które rozpocznie się wskrzeszeniem zmarłych. Dlaczego używam dwóch słów? Wskrzeszenie, a zmartwychwstanie. Bo te dwa słowa dzieli ogrom pracy. O ile wskrzeszenie to jest przywrócenie do życia, ale tak jakby ktoś zrobił stop klatka, ktoś poszedł do grobu i rusz klatka i wstajesz z tym samym, z czym poszedłeś do grobu. Ale żebyś się naprawił, żebyś doszedł do zmartwychwstania ze stanu śmierci, to musi być ogromna praca. Bóg daje tą szansę tylko raz. We wspaniałym czasie, który mierzony ludzkim wynikiem jest nazywany dniem boskim albo tysiącem ludzkich lat, których Jezus będzie doprowadzał we wspaniały sposób ludzkość do doskonałości. Po co? Aby ją przygotowaną, wypróbowaną oddać z powrotem w ręce Ojca. Tak jakby koło się zamknęło i z powrotem ludzkość będzie mogła do swojego wspaniałego Stworzyciela, jedynego Boga, Pana nieba i ziemi, mówić Ojcze. Bo ten Ojciec jest tak kochający, który tak bardzo umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Gdyby ten, który jest pośrednikiem, jedynym, nie potrzeba żadnych innych wstawiennic, byłby Bogiem, który przybrał tylko skorupkę ludzkiego ciała, a sam był Bogiem, jaką by miała wagę jego cierpienie? Odpowiedzmy sobie w prosty sposób. Czy byłoby to rzeczywiste cierpienie, czy jakaś gra? Pozostawię to pytanie bez odpowiedzi. Każdy, który słucha Pisma Świętego, może odpowiedzieć sobie na to pytanie. Bóg chce, by wszyscy ludzie doszli, zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy w sposób świadomy, z decyzją własną i świadomym wyborem. Teraz Bóg woła do każdego człowieka: pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. To znaczy, jeżeli coś nie pasuje ci, czujesz niedosyt, w twoim wnętrzu są jakieś wątpliwości, szukaj, dąż, a na pewno znajdziesz. Jezus woła. Przez Niego, przez te słowa Jego woła Bóg, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Ktoś może powiedzieć, skoro tak, to dobrze, bo kiedyś będę miał sposobność. Skoro tak, to ja sobie to teraz odłożę, a potem zdążę. O mały, szary człowieczku, każdy z nas nie wie, co będzie jutro. Mało tego, czy za godzinę nie przewrócimy się i skończy się nasze życie. A więc teraz, jeżeli jest czas przyjemny, oto teraz jest dzień zbawienia, to jest czas na szukanie Boga, bo On teraz da się znaleźć. Łatwiej niż kiedyś. I jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Bóg jest królem, nie demokratą. Niech nikt z rodu ludzkiego nie myśli, że w przyszłości będzie deliberował z Panem Bogiem poprzez na przykład Sejm albo Senat. Czegoś takiego nie będzie. Albo człowiek będzie wypełniał 100% boskie prawo, albo będzie na zawsze wytracony od obliczności Bożej. powielania sytuacji okupowej już nigdy nie będzie. Ten czas jest tylko raz, za cenę życia Syna Bożego, który rzeczywiście cierpiał, rzeczywiście ponosił wszystkie te utrudzenia. Nie fikcyjny, nie komediowy, nie jakiś sceniczny sposób, ale rzeczywisty. I potem przyjdzie czas wspaniały. Proroctwo Izajasza nazywane Ewangelią Starego Testamentu, 65 rozdziału, 20 wersetu, niesie takie piękne słowa. Nie będzie już w niej niemowlęcia, mającego żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych dni. Bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć 100 lat będzie znakiem klątwy. Nowe niebo, czyli nowy porządek duchowy, nowa ziemia, czyli nowy porządek społeczny, będzie prawem silnej ręki i nie będzie w niej albo, albo. Człowiek otrzyma tylko raz szansę powtórnego życia. I to jest boskie prawo i boski plan zbawienia zapisany na kartach Pisma Świętego. Nie ma jakiejś wyimaginowanej wędrówki dusz, nie ma czegoś takiego, bo to, na ten temat nie znajdziemy żadnego dowodu w Piśmie Świętym. Ale wiemy, kto za tym stoi. Komu tak bardzo zależało, aby stworzyć taki czy inny pogląd. Ten, który mawiał w sercu swoim, wstąpię na wysokość i będę równy Najwyższemu. Wiedział, co robi, skoro jego umysł był tak pokrętny, że sprzeciwił się boskiemu prawu, to chciał sobie zapewnić i stworzyć swoje imperium. I czas współczesny pokazuje, że jego imperium kwitnie. Bo chociażby nauka o Trójcy jest pewnym, wymiernym tego wskaźnikiem. Bo uchybia czci Bogu, niesie stwierdzenia, które nie mieszczą się na kartach Pisma Świętego i jest bardzo niebezpieczną. Dlatego też w chwili obecnej chcieliśmy mówić tutaj o tym, w co wierzymy, bo ten Bóg jest błogosławiony i spokojny, ponieważ wszystko podąża według Jego planu. Bóg jest zawsze czuły i kochający, kiedy przychodzimy do Niego w wierze przez Jezusa Chrystusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Zwyciężył. Zatem gniew i odliczone kara są tymczasowe, skierowane dla człowieka po to, aby pokazać właściwą naukę, żeby tej lekcji straszliwej, okrutnej nie trzeba było nigdy powtarzać. Żeby ta jedna, jedyna lekcja trwająca tak długo była wystarczającą. Żeby każdy z rodu ludzkiego wiedział i był głęboko przeświadczony o tym, że jedyną mądrą i rozsądną rzeczą jest służyć Bogu. Że nie ma innej drogi, choćby ona pięknie i malowniczo wyglądała. Stwórca jest jedynym Bogiem, prawdziwym Bogiem. Nie jest jednym z wielu bogów. Dostęp do Niego umożliwia tylko jeden pośrednik, Jezus Chrystus. Mało tego, w tych słowach odczytanych na początku, prawdziwy Bóg jest nazwany naszym Zbawicielem, bo On jest autorem tego planu. A sposób tej drogi, metoda tej drogi jest pokazana w Ewangelii. Dlatego czytajmy tą wspaniałą księgę. Spróbujmy z niej zrobić coś takiego, bez czego obejść się nie możemy. Przecież mamy takie rzeczy w naszym życiu, bez których się nie możemy obejść. A może niektórzy. Taką rzeczą jest nasza komórka. Niektórzy są tak bardzo zżyci z komórką, że bez niej żyć nie mogą. Czy taką rzeczą dużo lepszą od tego jest Pismo Święte? Czy do niej zwracamy się wołając o ratunek? Czy w niej szukamy pokrzepienia? Czy ona zawsze, Biblia, jest w naszej kieszeni? Czy zaglądamy do niej kilka razy dziennie? Czy wracamy się do domu, jak ją zapomnimy? A gdyby używać jej do otrzymywania wiadomości tekstowych? A gdyby traktować ją za coś, bez czego nie można żyć? A gdyby dać ją dzieciom w prezencie? A gdyby używać jej w podróży? Może jako GPS? Duchowy GPS? A gdyby używać jej w nagłych wypadkach? A przecież Biblia jest o wiele bardziej praktyczna niż telefon komórkowy. Nie istnieje problem zgubienia zasięgu, przerwania połączenia, bo Pan Bóg zapłacił za jej abonament na całe życie, na zawsze. Trzeba do niej tylko chcieć zaglądnąć, poszukać, a dla tych, którzy mnie szukają, mówi Pan, dam się znaleźć. Zapraszamy gorąco do badania Pisma Świętego, bo w tym Piśmie Świętym jest życie. Dlatego też na ten początek, który postawiłem, wierzę tak dlatego, bo autorem tego wszystkiego jest sam Bóg, śmiertelny, nieśmiertelny, wiecznie egzystujący Bóg, jeden, jedyny. I Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.